Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Dziś kontynuujemy temat sprzed tygodnia, więc zajmujemy się dalej komputerami kwantowymi razem z profesorem Rafałem Demkowiczem-Dobrzańskim. Opowiedzieliśmy nieco o tym, jak te komputery kwantowe działają i dlaczego jeszcze nie działają. No a teraz zastanawiać się będziemy, dlaczego firmy technologiczne również pracują nad komputerami kwantowymi, a nie tylko uniwersytety i jednostki naukowe.
Naukąt.
Mam wrażenie, że chyba podstawową pobudką jest taka, że takie firmy jak Google, czy tak samo IBM, który jest bardzo mocny w tej dziedzinie, one przede wszystkim chcą być na topie. Na topie technologicznym, czyli jeśli jest coś, co jest rzeczywiście najbardziej zaawansowaną technologią, która jest jeszcze w powijakach, to one chcą tam mieć jakby swoją łapę, tak, włożoną, po to, żeby być cały czas na bieżąco, żeby nie stracić tego tempa. I myślę, że tutaj nie jest kwestia finansowa, bo ta działalność jest na pewno strasznie niedochodowa. Tych komputerów nikt nie kupuje może poza instytucjami naukowymi, które chcą je badać dalej, tak? Czyli to jest taki troszkę, można powiedzieć, w tej chwili jeszcze obieg zamknięty, że raczej jeśli ktoś zbuduje jakieś ciekawe urządzenie, które powiedzmy no, jest jakąś tam niedoskonałą wersją komputera kwantowego, to przede wszystkim inni naukowcy czy inni inżynierowie, którzy próbują budować takie urządzenia, chcą przede wszystkim to urządzenie zobaczyć, przebadać i spróbować na nim coś zrobić ciekawego i też zobaczyć właśnie, jaki jest ten poziom konkurencji. Na przykład jest poza Googlem, poza IBM-em już od kilku lat jest taka firma kanadyjska D-Wave, która jest firmą, która no jakby nie jest znana z niczego innego, poza właśnie tym, że od kilku lat głosiła, że buduje komputery kwantowe. No i w pewnym momencie ona jechała za bardzo na tym PR-ze, bo mówiła więcej niż miała. Teraz już troszeczkę jakby mówi uczciwie, co rzeczywiście ma i oni rzeczywiście budują pewne urządzenia, które mają nawet tysiące kubitów, więc w tym sensie można powiedzieć, są rekordzistami, tylko że oni jakby idą w ilość, a nie jakość. I teraz oni wychodzą z założenia, że oni budują pewne nowe urządzenie, które coś liczy. I rzeczywiście to jest ciekawe urządzenie, na którym można przeprowadzać pewne eksperymenty, ale jest to takie urządzenie właśnie bardzo w sferze no takiej prototypowej, w tym sensie, że prawie na pewno wiadomo, że jakość tych elementów jest taka, że to urządzenie nie jest w stanie gwarantować przyspieszenia kwantowego takie, jak wiemy, że może być, jeśli elementy, z których jest zbudowane, byłyby lepszej jakości. Oni uznali po prostu, że pójdźmy w ilość, nawet jak jakość jest bardzo słaba, bo i tak coś ciekawego z tego może będzie. Tak? I będziemy mogli powiedzieć, że mamy komputer z 4000 kubitów. Takie podejście też jest. I to akurat jest podejście, powiedzmy, bardziej komercyjne, bo tutaj troszeczkę jest jechanie na takim właśnie kwantowym hajpie, czy tam PR-ze, że jesteśmy pierwsi i jedyni, w związku z tym parę tam, powiedzmy, firm kupiło, no ale to firm w stylu, nie wiem, NASA, czy tam jakiś uniwersytet, który po prostu chce mieć to do zabawy. Natomiast to nie są urządzenia, które komercyjnie będą w stanie coś dać komuś wymiernego i na to trzeba uważać, bo jakby idee są bardzo ciekawe i pewne jakby osiągnięcia mamy na tym polu, ale to ciągle są osiągnięcia na poziomie takim właśnie na granicy tego, co i tak można zrobić klasycznie, a jeśli cokolwiek właśnie przekraczamy już tą granicę, to ciągle to są problemy, które nie są ciekawe, jakby nie są ważnymi problemami, nie wiem, dla firmy, która by chciała używać komputera kwantowego do optymalizacji swoich jakichś tam obliczeń. Więc wydaje mi się, że te duże firmy przede wszystkim chcą być na topie, chcą mieć przy okazji ściągać też najlepszych ludzi do siebie w związku z tym, że pracują nad najbardziej jakby zaawansowanymi technologiami i też właśnie mieć taki PR tego właśnie bycia na przodzie. Na przykład IBM jest bardzo znany w tej chwili w tym środowisku kwantowych obliczeń przez to, że na swoich komputerach, swoje komputery kwantowe udostępnia wszystkim, którzy chcą zdalnie wykonywać na nich obliczenia. Czyli każdy może aplikować bardzo prosto o czas na tych komputerach i cieszyć się, że rzeczywiście jego obliczenie jest wykonane na tych komputerach kwantowych. I to jest jakby bardzo fajne, no, na pewno z punktu widzenia edukacyjnego, czy takiego właśnie rozwijania tej dziedziny jest to bardzo fajne, natomiast to nie są obliczenia, które będą przydatne do czegoś, bo to, co możemy obliczyć na tych komputerach, w zasadzie możemy obliczyć również na laptopie, tak? Który mam obok, nawet czasami lepiej, tak? Bo będę miał większą gwarancję tego wyniku, który uzyskam.
Naukąt.
A do tej rozmowy wracamy już za chwilę. W dzisiejszym Naukącie moim gościem jest profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o komputerach kwantowych.
Naukąt.
To jeszcze na zakończenie musimy dać się, no właśnie, być może ponieść lekko wodzy fantazji i powiedzieć o tych problemach, o których pan profesor wspomniał, które moglibyśmy rozwiązać z pomocą komputerów kwantowych, a nie jesteśmy w stanie za pomocą komputerów tradycyjnych. Plus jeszcze być może za wcześnie, bo ja wiem, że to nie jest takie proste, ale czy my możemy przewidzieć jakkolwiek czas powstania takiego skonstruowania tego komputera kwantowego?
Więc jeśli chodzi o czas, to ja zawsze studentom mówię, że to bardzo łatwo obliczyć, bo jest takie w dziedzinie informatyki jest takie prawo Moore'a, które nie jest prawem, tylko jest taką obserwacją empiryczną, jak następuje miniaturyzacja podzespołów elektronicznych. No i ono tam od lat 60. to prawo było sformułowane i rzeczywiście przez długi czas działało i w jakimś tam stopniu jeszcze ciągle można uznać, że działa, które z grubsza mówiło, że co 2 lata następuje dwukrotna miniaturyzacja, czyli wszystko się zmniejsza 2 razy. I jak sobie spojrzymy na taki wykres, to można w związku z tym sobie taki wykres przedłużyć i zobaczyć, kiedy ten rozmiar tranzystora będzie jednym atomem. Tak? I wtedy wychodzi tam rok 2040 czy któryś taki. Czyli jakby wierzyć w to prawo, to można by powiedzieć, że w roku 2040 powinniśmy mieć komputery, które używają tranzystorów rozmiaru jednego atomu. Więc taka prosta odpowiedź to była, okej, wtedy będą komputery kwantowe. Ale to nie jest takie proste, bo tak jak mówiłem, komputer kwantowy to nie jest tylko miniaturyzacja. Bo moglibyśmy mieć rzeczywiście takie komputery, które będą operować na pojedynczych atomach, ale ciągle będą na nich operować w sensie klasycznym, że będą kodować w nich 0 albo 1 i nie będą się bawiły w tą kwantową superpozycję, tak, żeby to było jednocześnie wiele stanów naraz. I może coś takiego będziemy mieli. Ja się spodziewam, że coś takiego może być łatwiej stworzyć, czyli taką ekstremalną miniaturyzację, ale jednak wciąż z tym sposobem liczenia klasycznym, gdzie mamy wartości dobrze określone bitów, co i tak będzie gigantycznym jakby postępem. Natomiast, okej, jeśli już sobie myśleć, że wtedy mamy te pojedyncze atomy, to można powiedzieć, no dobrze, no to dlaczego tych superpozycji wtedy, czyli tych kwantowych stanów jednoczesnych nie używać? No i może wtedy rzeczywiście tak będziemy mogli to używać. No i teraz, jakie problemy tutaj komputer kwantowy może nam pomóc rozwiązać? Więc najbardziej znanym takim problemem, który komputer kwantowy rozwiązuje w sposób diametralnie szybszy od klasycznego, są takie problemy matematyczne związane z rozkładem liczb na czynniki pierwsze i pewne warianty tych problemów. I to może nie brzmi jakoś ekscytująco, jeśli się nie zda sprawy, że tak naprawdę praktycznie cała kryptografia współczesna bazuje na trudności wykonywania pewnych obliczeń matematycznych. I jeśli ktoś używa internetu i używa protokołu HTTPS i tam kółeczkę widzi, to wierzy w tą kółeczkę właśnie dlatego, że pewne problemy matematyczne są trudne. I dlatego to jest bardzo ważny temat dla kryptologów. I komputer kwantowy w pewnym sensie unieważnia to bezpieczeństwo. Więc to jest taka jego, można powiedzieć, negatywna strona. Przy czym,
mówiąc krótko, otwiera wszystkie hasła.
No praktycznie tak. No, przynajmniej te wszystkie takie, które standardowo używamy szyfrowania standardowego w internecie. Tak? Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe systemy szyfrowania nad tym niż te standardowo implementowane. I to oczywiście jest no, bardzo ekscytujące, bo można pomyśleć sobie, że to w takim razie może prowadzić do takich pewnych spiskowych teorii, że komputer kwantowy już ktoś ma, tylko właśnie dlatego nie ujawni się z nim, żeby móc bezkarnie łamać wszystkie szyfry, a nikt o tym nie wiedział.
Naukąt.
A do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Na koniec naszego spotkania z profesorem Rafałem Dymkowiczem Dobrzańskim o komputerach kwantowych powiemy jeszcze co nieco o ich wyjątkowej cesze.
Naukąt.
Komputer kwantowy przede wszystkim ma też przez to ten problem zrównoleglenia obliczeń, ma możliwość przeszukiwania takich problemów, tak jak wspomniałem tam w pewnym momencie, poszukiwania drogi, takich kombinatorycznych problemów, czyli takich problemów, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo różnych możliwości do przeszukania i trzeba wybrać najlepszą z jakiegoś punktu widzenia. No i klasycznie rzeczywiście jest bardzo dużo takich problemów, które wiadomo, że są bardzo trudne, bo jest bardzo dużo tych wariantów, które trzeba sprawdzać, a komputer kwantowy byłby tutaj idealnie stworzony do tego, żeby je jednocześnie przeszukiwać. To jest taki drugi kierunek takich problemów kombinatorycznych, można powiedzieć, które już wtedy rzeczywiście to może by było coś bardzo pozytywnego, w tym sensie, że to byłyby pozytywne problemy, a nie tylko jakby algorytmy, które łamią nam szyfry. I tutaj jest jakby nadzieja, natomiast jest coś jeszcze takiego, z czym się wiążą duże nadzieje wokół komputerów kwantowych, że komputer kwantowy de facto jest układem kwantowym, w którym bardzo dobrze kontrolujemy pojedyncze układy kwantowe, czyli pojedyncze atomy czy fotony. A w związku z tym to jest tak jakby idealny taki, można powiedzieć, symulator systemów kwantowych. I ostatnio bardzo jakby takim atrakcyjnym kierunkiem badań, związany trochę z tym, że trudno jest wykonywać te obliczenia przez to, że nam się pojawiają błędy i nie potrafimy ich naprawiać i tak dalej, jest powiedzieć sobie, że tak naprawdę może nam to by wystarczyło, że mamy super symulator układów kwantowych, czyli taki układ z atomów, gdzie możemy sobie dobierać sposób, w jaki te atomy ze sobą oddziałują, ustawiać je tak, jak chcemy i widzieć, jak taki układ kwantowy będzie ewoluował i w ten sposób na przykład symulować procesy kwantowe, które zachodzą, nie wiem, w cząstkach biologicznych czy w jakichś bardzo złożonych układach fizycznych, czyli zamiast na normalnym komputerze klasycznym symulować układy kwantowe, co jest bardzo obliczeniowo chłonne, to może lepiej byłoby mieć taki układ kwantowy, który będzie taką naszą platformą, gdzie będziemy mogli sobie przez pewne manipulacje zrobić, ten układ działa tak jak, nie wiem, wirus, tak? Teraz, bo tak sobie zakodowaliśmy oddziaływanie między atomami, że to jest tak samo jak w takiej cząsteczce biologicznej. Albo ten układ ma dokładnie teraz takie oddziaływania jak, nie wiem, grafen czy coś tam, tak? I sobie symulujemy teraz zachowanie tego układu fizycznego, który nas interesuje, na innym fizycznym układzie kwantowym, który bardzo dobrze kontrolujemy. I wydaje się, że to jest ostatnio bardzo taka obiecująca ścieżka, bo tutaj nie potrzeba aż tak bardzo walczyć o korekcję błędów w sensie obliczeniowym. Chodzi o to, żeby była jakość tych elementów dobra, ale nie wykonujemy de facto obliczeń, tylko raczej symulujemy własności kwantowe poprzez inny układ kwantowy.
Naukąt.
Profesor Rafał Dymkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i ja, Kamil Michałowski, dziękujemy za dzisiejszy Naukąt. Do usłyszenia w przyszły wtorek.